Pani Dorota robi kawę w swojej obszernej kuchni.
Pani złoży kawę?
Nie, dziękuję.
Dobrze. Mieszam, bo to jest ze smakami kawa. Pani gdzie będzie siedziała?
Tutaj.
Tutaj. Dobrze, to ja pani przeniosę na tę stronę. Tylko tak od serca nalałam mleka, chciałam pani mleka.
Mhm. Żeby rozjaśnić
było. Tak, tak.
Dziękuję bardzo.
Także bardzo proszę, ja przyniosę tylko sobie...
W stołowej części domu zadzieram głowę i spoglądam na sufit. We wgłębieniu ze zdziwieniem zatrzymuję wzrok na jaskółczym gnieździe.
Już może tak.
Gniazdo jaskółcze.
Tak.
Piękne to.
Budowaliśmy ten dom, do 2 lat chyba trwała budowa. Na wiosnę przyleciały jaskółki, zbudowały gniazdo, przyleciały na 2 rok, dobudowały piętro, nawet zdjęcie jest gdzieś z jaskółką i z młodymi. No i przyszedł czas zrobienia okien. Nie dostały się już na 3 sezon i mąż przyjechał do Lublina, mówi, wiesz, jest kłopot. Robotnicy mówią, co z tymi jaskółkami? Próbowali im to gniazdko wynieść na zewnątrz, gdzieś tutaj, ale niestety nie skorzystały z tego, tylko cały czas siedzą na oknie. Ja mówię, no trudno, nie będą z nami mieszkały, ale zostaw gniazdko na pamiątkę. I właśnie tak, kto wejdzie, to wie pani, że się zdarzało tak, że mają ludzie łzy w oczach, jak patrzą na to gniazdko, że coś takiego jest pięknego w tym gniazdku, jakaś taka prawdziwa, piękna rzeźba, która została od natury podarowana, została w domu, tak? Mm. Tak wisi ze słomką taką, tak jak przyniosły, jak zostawiły, zostało.
W starożytności jaskółcze gniazda utożsamiano z duszami zmarłych, przenoszonych przez jaskółki do krainy sakrum. W Europie jaskółka już w okresie renesansu była symbolem zmartwychwstania Chrystusa i oznaczała szczęście, radość i nieśmiertelność. Wehikuł czasu przesuwa mnie o 20 lat do tyłu. Wtedy na prośbę studentów zaprosiłam na uniwersytet męża pani Doroty.
Jak
pan sobie wymarzył
tak pana? Wie pani, zawsze można byłoby się targować z górą, że może jeszcze, ale Bogu dziękuję. Często dziękuję za to, że pozwolił mi być nie tym, kim jestem, bo to jest jak gdyby taka sytuacja widziana różnie przez różnych ludzi. Natomiast w miejscu, w którym jestem.
Jaskółka. Wierność i lojalność aż po grób. Grecy wierzyli, że ptaki te są posłańcami Afrodyty, bogini piękna i miłości. Symbolizują też powrót do domu. Zawsze wracają do swego gniazda, niezależnie od tego, jak daleko poniosą je skrzydła.
To panią, pani Dorotko, muzykę urzekła?
Głos. Tak. Męża głos. Ja bardzo mam takie ucho na głos wrażliwe i wydał mi się taki bardzo dojrzały ten głos, bardzo piękny. Zresztą oczywiście głos się starzeje, to jest też instrument. Z wiekiem zmienił się, ale on miał bardzo piękny głos. I teść mój też, przepiękny głos. Teść miał jeszcze o takiej niższej barwie troszeczkę, ale autentycznie głos mnie urzekł.
Jeżeli chodzi o karierę muzyczną, czy była jakaś osoba, która wywarła na pana taki wpływ, że ta muzyka jest taką specyficzną muzyką i ma swój własny styl i własny charakter? Czy był ktoś taki w pana karierze muzycznej?
Mnie się przydarzyła niecodzienna zupełnie historia, ponieważ mnie z liceum muzycznego w Lublinie wyrzucił ojciec mojego dzisiejszego wspaniałego kolegi Krzysimira Dębskiego, który był dyrektorem szkoły muzycznej w Lublinie i liceum muzycznego w 1968 roku i za uprawianie muzyki rozrywkowej regulamin nie przewidywał wówczas łączenia 2 kręgów zainteresowań, czyli muzyki poważnej, jaką się uprawiało w tym liceum muzyki rozrywkowej, i także pan Włodzimierz Dębski usunął mnie w marcu 1968 roku z liceum muzycznego, no i więc jeżeli pani zapytała o osobę, która wywarła znaczący wpływ na moją karierę, to oczywiście tak, dlatego że podejrzewam, że zakusy moich rodziców i taka moja ówczesna ambicja, która była no, na tamte czasy jakąś ambicją tej takiej właśnie miary, żeby pojechać do Warszawy, żeby studiować serię dźwięków w Akademii Muzycznej. I tak być może by mnie to zepchnęło na tory pracowni dźwięku eksperymentalnego w Polskiej Akademii Nauk, bo tam mój kolega z klasy właśnie do dzisiaj pracuje i jakieś dziwne świsty wydaje z różnych instrumentów i bada to, ale więc nie wykluczone, że byłbym tam z nim.
Portret mój. Już znałam Romka. Miałam 22 lata. Wisłą przepływałam promem, gdzie jeździliśmy do Janowca, tak mniej więcej co 2 tygodnie na drugi brzeg.
To taka pankowa z pani?
No, tak.
Pióra na głowie.
Tak. Wtedy były takie modne.
Jak Hendrix.
Tak.
Trochę zbuntowana dziewczyna.
No, udawałam pewnie. Bardziej niż nie ubyłam. Nie, bo z domu nie uciekałam, nie, raczej nie, ale coś tam udawałam, pewnie zbuntowaną, jak większość młodych ludzi w tamtym czasie. Tak.
No, to się nie dziwię, że oszalał.
Poznają się państwo i to była jaka sytuacja?
W Milejowie, w Domu Kultury. Ponieważ ja kończyłam staż jako kałowiec w Domu Kultury w Zamościu. I kolega mówi, słuchaj, jest świetny etat w tej chwili, zwalnia się w Milejowie pod patronatem Milejowskich Zakładów Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego. To był bardzo bogaty zakład i Dom Kultury. Mąż dojeżdżał z Lublina, ja na stałe tam miałam służbowe mieszkanie. Pamiętam, że kwitły forsycje, a mąż przyjeżdżał taką kolejką wąskotorową, a przejeżdżał przez ogród, ona tylko dojeżdżała do zakładów milejowskich i tam rosły te krzewy forsycji. Także zrywał zawsze te forsycje po drodze dla mnie. To taki mój ulubiony krzew. Już pomijam, że wcześniej bardzo kwitnie. Wyjątkowy ma urok. Ta żółć, takie piękne plamy jeszcze na takiej chłodnej i ziemi, i zieleni mało. A one już takie piękne, żółte te kwiaty. Tak, tak, wtedy. Już wiadomo było, że zostaniemy parą.
Młodość jest wartością, której nie można porównywać, bo jak się ją ma, to ona jest najwyższą wartością. Natomiast moja młodość ma to przewagę nad dzisiejszą młodością, że właściwie dzisiaj się już konsumuje wszystko, co na świecie było. A ja widziałem na przysyłanych w paczkach z Ameryki zdjęciach, widziałem pierwszych hipisów, mieliśmy spodnie w kwiaty z obiciowych materiałów tapicerskich, szyliśmy po prostu jakieś tam zwariowane ciuchy. Pracowałem od 70 roku jako zastępca kierownika muzycznego Teatru Osterwy, rok po maturze. Ta legitymacja pozwalała mi, że mi nie golili głowy na komisariacie, na Okopowej. A wszystkich moich muzyków, łącznie ze świętej pamięci Andrzejem Żółkowskim, gitarzystą, permanentnie łapali, wywozili do Krasnegostawu i tam im golili do łysa głowy. To zatrzymywała się nysa milicyjna, wysiadało 4 chłopaków, mówi, no i co, znowuż ci odrosły, no to chodź z nami. W tamtym czasie ten, kto był łysy, to wiadomo było, że to jest ofiara milicji obywatelskiej i tyle.
Tak, to prawda. Długie włosy. Andrzej Żółkowski miał piękne, takie pukle blond włosów. Ogolili go na łyso, ale postanowił nosić dalej długie włosy. Kupił perukę i chodził w pięknej blond peruce, która była jeszcze dłuższa od jego włosów. Także sobie radzili z tymi włosami albo podpinali. To dziwne, śmieszne czasy, że nie wolno było długich włosów nosić, ale no takie były. Takie były, tak kolorowo, nie wolno było za bardzo chodzić. Tak, ubranym.
Bo to była nowa młodzież.
Tak, tak. Tak, ale to były piękne czasy. Piękne. Piękne. W ogóle młodość jest piękna, nie ma się co oszukiwać. Nie tylko czasy, a każda młodość jest piękna. W dzwonach jakichś chodziłam, pamiętam, takich kolorowych. Czerwone z takiego sztruksów groszki. Bardzo szczupła. 36 rozmiar. 34, niestety. Tak, także nie, młodość była piękna, piękna. Zresztą ja piękny czas wspominam we Wrocławiu, wtedy kiedy byłam, ponieważ to był czas, kiedy Wrocław był stolicą kulturalną Polski w latach 70. To Teatr 13 Rzędów, to Teatr Polski, to Kalambur. Przecież to pantomima Tomaszewskiego. No to się tyle działo w tym Wrocławiu. Też wspominam cudownie, ze wspaniałymi wykładowcami miałam zajęcia. Ze znakomitym wówczas, kultowy wręcz pan Włodzimierz Herman był. Zajęcia później miałam z Dymkiem, bo to była wiedza o filmie i o teatrze. Fajni ludzie, bo to była taka zbieranina z całej Polski. Także młodość piękna, piękna. Krótko trwa. Wbrew pozorom, wydaje się, że jak jest człowiek młody, że to będzie tak trwała i trwała. Ona jest też taką długą chwilą i przychodzi dorosłe życie, odpowiedzialność, proza życia.
Za ścianą odbywały się głośne zajęcia, a u nas zapanowało zasłuchanie. Nikt się nie wiercił, nie kręcił. 30-osobowa grupa studentów dziennikarstwa z uwagą słuchała opowieści z czasów już nieco dla nich archaicznych.
W latach 60. i 70. za posiadanie dolarów się szło do więzienia, więc nie mogłem kupić żadnego instrumentu, bo zabony towarowe Peweksu, które za dolary dawali papierki takie, za które można było kupić wódkę i papierosy i tam jakieś jeszcze inne tam rzeczy, kosmetyki w sklepach Peweksu, za to instrumentu nie można było kupić, a żeby kupić instrument za dolary, to trzeba mieć było pokrycie posiadania ich od rodziny, z przesyłek zagranicznych. Jak się tej rodziny nie miało, to zwyczajnie była sytuacja niezgodności z prawem. Za granicę wolno było wywieźć 5 dolarów z poświadczeniem biura paszportowego, że się je pobrało na książeczkę walutową, która była ważna z dowodem osobistym i z paszportem. 5 dolarów to była dieta polskiego obywatela, żeby na żebraka nie wyszedł na zachodzie. Myśmy po prostu przez Węgrów z Budapesztu, przez węgierskie zespoły kupowali gitary, no bo oni mieli w sklepach zachodni sprzęt i mogli kupić, więc myśmy im przewozili do Budapesztu futra z Nutrid, jakśmy jechali z nimi na koncerty, na przykład z Lokomotiv GT. Oni na to nam kupowali sprzęt w Budapeszcie, ale gitar już nam nikt w drugą stronę nie sprawdzał, czy wwozimy. No, na każdą rzecz była odprawa warunkowa. No, jeżeli wiozłem z Macja czy coś, to celnicy to wszystko odprawiali, opisywali, to trzeba było z powrotem przywieźć. To się naprawdę niespecjalnie chce wierzyć, bo mnie się wydaje to jakimś nie tyle może koszmarnym, tylko jakimś zabawnym snem, animowany film, że to nieprawda, ale prawda. No, jak myśmy wyjeżdżali po raz pierwszy na koncerty na zachód, to nas żegnał tu na ulicy Okopowej, gdzie jest pierwszy komisariat, to było biuro paszportu. Nas żegnał pułkownik Urzędu Bezpieczeństwa, który nam opowiadał, na co jesteśmy narażeni w Berlinie Zachodnim, kto może do nas przyjść i o co pytać ewentualnie, gdzie się mamy zameldować po powrocie i zdać z tego relację, gdyby ktoś taki przyszedł i jak się mamy zachowywać jako obywatele Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.
Myśmy mieli po 25 lat, jak pobraliśmy się.
To jak na tamte czasy, nie tak wcześnie?
Nie, nie, nie. Z tym, że ja się śmieję, bo biskup pytał, ile byliśmy małżeństwem. No ja zgodnie z prawdą powiedziałam 45 i do chłopaku mówię, tylko nie mówcie, bo 4 lata w konkubinacie. 49 lat byliśmy ze sobą. Tak.
Zastanawiała się pani, czy wyjście za takiego muzyka, którego nie ma w domu?
Proszę pani, tak się dziwnie składa, się zawsze śmieję, jak ktoś zadaje mi to pytanie, jakoś tak nie miałam szczęścia, nie interesowali się mną chłopcy, na przykład taki stateczny, zapowiadający się dobrze inżynier, tylko właśnie artyści, wie pani, także nie zastanawiałam się nad tym, chyba los wybierał dla mnie. Nie uwierzę w to, że życie, czy z artystą, czy bez, jest tylko kolorowe i łatwe. Życie to ciężka praca tak naprawdę z drugą osobą. To właśnie te ustępstwa, próba zrozumienia jego niefajnych zachowań, podejmowania decyzji, dobrych lub złych, wybory. To jest bardzo, bardzo trudna rola, myślę, dla obu stron, ale dla kobiety szczególnie. Z tym, że wie pani, ja muszę powiedzieć absolutnie z takim przekonaniem i spokojem, że ja nie czułam się nigdy zagrożona jako kobieta. Jako żona być może tak, ale jako kobieta nigdy. Nie, nie. Ja zawsze miałam taką swoją godność, świadomość swojej wartości. Tak, tak, to absolutnie muszę stwierdzić, że tak było.
Wyobrażenia o naszym życiu są jednoznaczne. To złącznie z moją mamą, która do dzisiaj mnie pyta, czy ja mam bardzo dużo kochanek w Polsce i gdzie one są, no ewentualnie, bo niespecjalnie wierzę, że jakoś tam w tych hotelowych apartamentach, to ja tak sobie sam siedzę i oglądam telewizję, nie?
No, oni wszyscy byli poddani eksperymentom, tras, hoteli, tak, alkohol, no i wszystkie inne rozrywki, które po alkoholu przychodzą do głowy młodym ludziom, to absolutnie tak. Dlatego, wie pani, ja naprawdę z pełną odpowiedzialnością mówię, że ja nie umiałabym walczyć o mężczyznę, który chce odejść. Ja sobie tego nie wyobrażam. Nie do pomyślenia byłoby to, że ja mogłabym żebrać o miłość. Nie, nie, nie. Nie, wolny wybór.
Dlatego zawsze wracał.
Pewnie tak.
Chyba w 82 czy 83 roku myśmy zagrali najdłuższą trasę w swojej karierze, w takim sensie, że bez dnia przerwy zagraliśmy chyba 96 lub 7 koncertów. Powiedziałem, Dorota, z tych pieniędzy nie wydajemy nic, na żadną szmatę, żaden ciuch wpłacamy na wkład na mieszkanie. I te 96 koncertów wystarczyło mi na wpłacenie na wkład na M3. I to było, jak dziś pamiętam, 28 400 zł tamtych pieniędzy.
Bardzo silna osobowość. Wiedząca, czego chce w życiu, jego sukces byłby zawsze chyba do osiągnięcia w każdej sytuacji. Wiedział, czego chce. Poza tym to ogromny talent. To talent dany naprawdę od Boga. To nie praca tytaniczna, tylko to przychodziło z taką łatwością, że zaskakiwał czasami. Chwila. Albo w nocy tup, 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 siada przy fortepianie, słyszę dźwięki. I rano mówię, ty słyszałaś to? Ja mówię, tak, słyszałam, bardzo ładne. I nie mogę, mówi, sobie przypomnieć ostatniego dźwięku. Czemu ja nie zapisałam? Czasami leżały takie bibułki, na których zapisał dźwięki. Już później temat był do odtworzenia. No, no chwilę, naprawdę chwilę. Nie mogłam uwierzyć w to, że koledzy czasami mówią, stary, jak ty to robisz? Jak ty to robisz? Ja rok czasu pisałem jakiś utwór, jakiś numer. Tak mąż udawał, że tego nie słyszę, ale ja taka byłam zdziwiona. Myślę, jak to jest możliwe, rok czasu pisać utwór, kiedy ja wiem, że to chwila przychodzi u niego. Naprawdę, bo bez wątpienia był melodykiem. Zawsze się irytował. Ja to napisałem, ale posłuchałem, przecież to nic z tego numeru nie wynika. Nic nie wynika. Ja mówię, nie, piękny jest, piękny. No refren, ale właśnie, a refren jest najistotniejszy. Zawsze takie dążenie do stworzenia utworu, który miałby melodię. Żeby był do powtórzenia, do zapamiętania. Ale dużo też powstało takich, gdzie ta melodia jest mało uchwytna, ale równie piękna. One takie niezauważone właśnie. No jest coś w uchu odbiorcy, że szuka melodii, szuka tego, żeby zapamiętać, prawda? Bo są piękne utwory i nie zapamiętuje tego słuchacz, bo on nie ma momentu takiego zahaczenia. No, bardzo zawsze Rąkowi zależało na tym, żeby to były tego typu utwory. Ten moment tworzenia jest dla artysty szalenie istotny i on wymaga kompletnego wyłączenia się z życia po prostu domu. Tak, tak. Wszystko było podporządkowane jednej sprawie. Absolutnie tak. To było dla mnie oczywiste. To było czytelne bardzo, że musi być spokój. Cisza, bo jest skupiony, myśli o jednym, nie przeszkadzać, nie mówić, nie zadawać pytań, kiedy siedzi i tworzy, bo to nie ma sensu, bo przeszkadzam. To dla mnie było tak czytelne i oczywiste, że tego nigdy nie robiłam. Dziecko też, myśmy byli wyćwiczeni w zachowaniach. po prostu, że sytuacja powodowała to, że my wiedzieliśmy, że teraz tatuś jest zajęty bardzo, nie pójdzie z tobą pograć w piłkę, no bo tatuś teraz pracuje.
Pamiętam, dużo przywoził takich śmiesznych opowieści na przykład z różnych tras, jak jeździli na koncerty, prawda? No to jak wracał, to potem całymi latami opowiadał, że na tej trasie, w tym miejscu wydarzyło się na przykład coś takiego zabawnego. Głównie to były jakieś takie zabawne historie. Ludzie, którzy mnie otaczali, często też i koledzy ze szkoły, dawali mi odczuć czasami, że ojciec jest osobą znaną. Tak. Chodziłem też do szkoły muzycznej podstawowej, no to tam też wszyscy wiedzieli, kim jest tata. To już chyba dość wcześnie byłem świadomy tego, że no, tata jest takim muzykiem znanym i cenionym.
Wychodziła za mąż córka moich przyjaciół. Ja byłem na ten ślub zaproszony, zresztą moja żona jest jej chrześnicą, więc byliśmy tak dosyć blisko tej sytuacji. Za chłopaka z Poznania. Podszedł do mnie starszy pan w wieku może 70-75 lat. Szalenie taki zadbany, dystyngowany. Na niego skrojony garnitur, jego rozmiar koszuli, dobrze zawiązany krawat. Rzeczy, które ja akurat lubię w ludziach w wieku dojrzałym, bo lubię wtedy, jak dbają o siebie szczególnie, bo to jest jakieś takie dla mnie ważne przynajmniej. Tenże pan z Poznania mówi, przepraszając mnie, mitygując się, mówi, ja proszę pana, ja chciałbym pana poprosić o 5 minut rozmowy, z tym, że z góry zastrzegam się, proszę się nie gniewać na tym, co ja panu powiem, bo to jest właściwie prośba mojego serdecznego przyjaciela. I on, wiedząc o tym, że państwo będziecie na tym ślubie, bo ja opowiadałem, kto jest chrzestną mamą panny młodej, mojej przyszłej synowej, to ten przyjaciel prosił mnie o przekonanie następującej rzeczy. Otóż, proszę pana, jemu rok temu umarła żona. Uznał, że niespecjalnie po co tutaj ma jeszcze cokolwiek robić, jak jej nie ma. I wie pan, i to była równia pochyła. Zwyczajnie gasł w oczach na zasadzie takiej, że już nie spacer jak zawsze, już nie ruch, już nie powietrze, tylko książki, myślenie i coraz większy regres psychiki. I proszę pana, odżył. I z tym do pana przyszedłem. Otóż on mnie prosił, żeby panu powiedzieć, że on postanowił żyć, bo jak usłyszał Bal Wszystkich Świętych, to ten tekst dał mu takie wyobrażenie, sobie zdaje sprawę z tego, że to jest tylko bajka, tak w pewnym sensie, ale on sobie wyobraził, że tej jego żonie to jest tak tam w niebie, jak w tym Balu Wszystkich Świętych. Wie pan co? I jemu się przekręciło w głowie, on po prostu zaczął z powrotem na spacery chodzić, żyć normalnie i uspokoił się, że tam jest w porządku z nią.
Sala kominkowa nasza była.
Jakie nadproże piękne.
Tak, piękne.
Czyli jeździła pani na targi staroci?
Tak, głównie to w desach. Wie pani, kiedyś jeździliśmy, jak z mężem wyruszaliśmy w trasę i słuchaj, zajdziemy tutaj do desy, bo widziałam ładne rzeczy, czy ta, czy się podoba. Wybieraliśmy. Obrazy też zresztą kupowane. Całe lata zbieraliśmy przez 20 parę lat. To jest właśnie pokój. I tu są wszystkie pamiątki, które dotyczą zespołu, dotyczą Romka. Tam jego garderoba pozostawiona tak, jak została. No cóż, no, same pamiątki. Same pamiątki.
I złote płyty.
I złote płyty, tak. To było takie studio w pierwotnej wersji, a później przerobiono na salę kinową, ponieważ już wytłumione i to spokój i cisza. Tu sobie często odsłuchiwał Romek rzeczy nagrane.
Doskonałe głośniki.
Tak, tak.
I gimnastykował się.
No, miał zamiar. Za każdym razem każde urządzenie do uprawiania sportu było zapowiedzią, że będzie nowe. Nie ćwiczenie, a urządzenie.
Luneta do oglądania nieba?
Tak, do oglądania nieba i dla wnuczki, ponieważ ona z dziadkiem uwielbiała oglądać niebo, szczególnie w sierpniu, kiedy spadały te deszcze Perseidów, tak? Mhm. I bardzo proszę, bo się będziemy gubić. A to jest. To jest gabinet. Rąka, i tak faktycznie jak go zostawił, tak tam troszkę tylko ogarnęłam, ale leżą nutki. To jest portret zrobiony. Sfotografował go pan, taki nasz zaprzyjaźniony architekt, już nieżyjący, w rynku. Proszę spojrzeć, jaki bardzo piękny, pogodny portret. A to są też płyty złote, to są nutki skończone, nieskończone. Niektóre nuty leżące na fortepianie w święta zawsze coś tam wybierane było, grał. To jest właśnie Królestwo Romka to było.
Artystyczny nieład.
Artystyczny nieład, tak zostawiłam. Tak, artystyczny nieład.
Za murami Pawiaka czytał takie książki?
Tak, tak. Bardzo dużo historycznych książek. Tak, on w ogóle lubił bardzo historyczne książki. Bardzo dużo mamy w bibliotece książek o tematyce historycznej. W ogóle II wojna światowa, pierwsza. Bardzo dużo, tak.
I tu papież.
Tak, tu papież napisał hymn dla papieża na rocznicę śmierci, 4 lata temu.